region regionem, ale jak opowiadałaś, podróżowanie i taka miłość do podróży rozpoczęła się chyba od tych dalekich wycieczek zagranicznych. Z pewnością są takie, które wspominasz po dziś dzień, choć już pewnie wiele lat od tych podróży upłynęło.
Zaczęłam podróżować w wieku 18 lat, czyli bardzo późno. Naprawdę bardzo późno, ale to były troszkę inne czasy.
Ale ja myślę, że to było takie podróżowanie, po pierwsze już takie własne, świadome tak naprawdę. Świadome też tych wyborów, do którego kraju się wybieramy, co chcemy tam poznać. Nie tylko i wyłącznie takie turystyczne ciągnięcie za rękę, jak to często widzimy na obrazkach, że rodzice ciągną jakiegoś tam malucha za rękę. No to jeszcze to, jeszcze to zobaczymy i teraz jedziemy, płyniemy, fruniemy w ten czy w tamten zakątek gdzieś na świecie.
Tak, zaczynałam na początku zwiedzać Europę. Jako nauczyciel nie zawsze mogłam wyjechać w środku roku, więc często były to weekendy majowe. Ale kiedy po raz kolejny pojechałam do Włoch i na przykład okazało się, że cały czas pada deszcz, więc postanowiłam zmobilizować się i pojechać dalej. Tam, gdzie będę pewna, że tego deszczu nie będzie. Padło na Maroko. I od tego zaczęło się już naprawdę takie prawdziwe podróżowanie, prawdziwa egzotyka. Ja jestem zakochana w Azji. Uwielbiam Tajlandię, uwielbiam Wietnam, też odwiedziłam Laos, Birmę. Wszystko mi się podoba. Wszystko i podejście ludzi, taki spokój, szacunek do drugiego człowieka, jedzenie fantastyczne, bardzo korzystne ceny i przepiękne, naprawdę przepiękne miejsca, które warto odwiedzić. Wszystko, wszystko jest wspaniałe. Ale też miałam okazję podróżować między innymi do Meksyku. Też mnóstwo ciekawych historii, już zupełnie inny świat. Inne jedzenie, inne możliwości. Natomiast z ciekawostek takich, to już miałam okazję spróbować skorpiona czy krokodyla. Ciekawe mięso. No na pewno nie dla każdego. Też jako taki podróżnik niewprawny okazało się, że nie wszystko dobrze jadłam. Na przykład próbowałam świerszczy i dopiero później dowiedziałam się z programu jednego z takich popularnych podróżników i bardzo dobrze znanych, że nóżki powinno się odłamywać, jeść sam korpusik. Natomiast ja zjadłam wszystko, ale jak widać jest w porządku.
Żyje,
żyje.
W jaki sposób taką daleką podróż zagraniczną planować? Jak zrobić, żeby nie poczuć się tylko no właśnie takim turystą z serii All Inclusive, czyli tylko i wyłącznie jesteśmy w jednym miejscu zakwaterowani, spożywamy jeden posiłek i tak naprawdę nie mamy szansy nie tylko poznać, ale nawet porozmawiać z mieszkańcami danego regionu.
To jest właśnie to, jak ja nigdy nie podróżuję, czyli nigdy all inclusive i nigdy w hotelu. Świat jest za piękny, przynajmniej dla mnie w tym momencie mojego życia, żeby tracić czas na leżenie na plaży. Więc bardzo lubię podróżować intensywnie, ale tak jak powiedziałaś, do takich dalekich podróży trzeba się przygotować i sama już doświadczyłam, że nie zawsze mi się to udało, szczególnie na początku. Chociażby trzeba pamiętać o tym, żeby zawsze mieć ze sobą wodę, butelkę z wodą i nie myć absolutnie zębów wodą z kranu. Nawet nie płukać szczoteczki, bo może to się skończyć dla nas bardzo nieprzyjemne. Więc to już jest pierwsza zasada. Kwestia też przygotowania i poznania zasad. Jakie panują w danym kraju, to jest bardzo ważne, bo można kogoś nieświadomie obrazić, a tego byśmy na pewno nie chcieli. Więc warto poczytać, dowiedzieć się, co robić, a czego nie robić. Na przykład w Tajlandii. Głowa uznawana jest za część ciała świętą wręcz. Więc jeżeli mamy taki odruch, żeby dziecko poklepać po główce, to byłoby to bardzo źle widziane jako ogromna zniewaga. A wręcz przeciwnie, stopa jest takim miejscem nieczystym. Skazanie kogoś nogą, nawet przypadkowo, też może się zakończyć kłótnią. Należy też pamiętać, żeby nie robić zdjęć osobom, które sobie tego nie życzą. Nawet jeżeli myślimy, że w ukryciu i tego nikt nie widzi, to jednak warto na to uważać, żeby nie było awantury. I przygotować się także do tego, co jeść i co kupić. Bo są kraje, w których jest na tyle tanio, że warto nie zabierać ze sobą za wiele ubrań. Lepiej je po prostu zakupić na miejscu.
W jaki sposób zbiera się te informacje? Czy warto posiłkować się już doświadczeniami po prostu innych, którzy podróżowali, odwiedzili te kraje? Jak ty to robisz?
Tak, to jest najlepszy sposób, żeby dowiadywać się tego od innych podróżników. Oczywiście można skorzystać z internetu. Przewodniki różnego rodzaju podróżnicze też pomagają. Ale najlepiej zapytać innej osoby, która nam najlepiej poradzi, która już była w danym kraju i powie, tego nie rób, a to wręcz przeciwnie, będzie dobrze widziane.
Ile trwają tak mniej więcej te twoje podróże, te zagraniczne?
Staram się podróżować intensywnie, ale ze względu na to, że pracuję, więc muszę też się ograniczać. Także zazwyczaj 2-3 tygodnie To jest maksymalnie tyle, ile ja mogę być w podróży, więc staram się ten czas wykorzystać jak najlepiej, jak najwięcej zobaczyć i jak najbardziej poznawać ludzi. Bo też zależy mi na tym, żeby poznawać kulturę. Ja często też kupuję pamiątki, różne rękodzieło, żeby to przywieźć, pokazać. Przy okazji mogę wspomóc te osoby, a później pokazuję to w Polsce między innymi seniorom, którzy nie mogą z oczywistych względów już podróżować, ale chętnie w takich pogadankach podróżniczych biorą udział i podobnie z moimi wychowankami, moimi uczniami. Z przedszkolaczkami to może już nie jest to tak łatwe, ale ze starszymi dziećmi było tak, że zawsze jak przywoziłam coś z podróży, też przywoziłam coś dla nich. Więc mieli możliwość spróbowania belgijskiej czekolady albo na przykład kremu z kasztanów, czegoś, co wtedy było ciężko kupić u nas w Polsce.
Czyli smaczki, tak naprawdę nie tylko te kulinarne, ale też i taki smak podróży. To jest chyba ta najważniejsza rzecz, czyli przede wszystkim jednak rozmowa z mieszkańcami. Ale to jest chyba takie trudne, no, kiedy postrzegają cię jako turystkę. Choć tak jak mówisz, że Azjaci mają podejście takie bardzo no, kulturalne też, tak, ale no, z taką dużą dozą cierpliwości pewnie, tak, do turysty.
Jak najbardziej. Tu też zależy od kraju, dokładnie. Ale w Azji są wszyscy bardzo mili, uśmiechnięci, bardzo pomocni. I zazwyczaj, ja może też mam takie szczęście, że wiele osób mi pomaga w podróżach, bo nieraz już mi się tak zdarzyło, że gdzieś się zgubiłam i ktoś pomógł mi znaleźć odpowiednie miejsce, wyprowadzić mnie na przykład z jakiegoś ogromnego targu, gdzie absolutnie nie miałam pojęcia już, gdzie pójść dalej. Czasami zdarza się tak, czekając na przykład na pociąg, bo ja nie mówię po francusku. Uczyłam się różnych języków, no, w związku z tym, że jestem anglistką, więc głównie się porozumiewam po angielsku. Też mi jest najłatwiej. Ale francuskiego nigdy, jakoś nie stanął na mojej drodze. I stałam, czekałam na pociąg później, żeby dojechać na samolot, więc bardzo ważny pociąg. I wyświetliło się na tablicy, że ten pociąg się zmienił, jego peron. No ja nie byłam w stanie tego przeczytać. Ale ktoś zauważył, że jestem obcokrajowcem i pomógł mi. Pokazał, wytłumaczył po angielsku. Więc ludzie są też fantastyczni i takie szczęście, że trafiam na dobrych ludzi, którzy autentycznie pomagają przejść dalej. Mnie też nauczyły tego podróże, żeby nie wpadać w panikę. Bo rzadko jest tak, że nam się wszystko układa idealnie z planem. Często się pojawiają niespodzianki. Też z Radkiem podróżujemy w ten sposób, że nazywamy to podróżą na włóczykija. Taki nasz sposób podróżowania. Polega to na tym, że kupujemy bilet weekendowy na pociąg. Więc wyruszamy z Zamościa szynobusem wieczorem w piątek do Lublina. W Lublinie idziemy na stację i kupujemy bilet weekendowy na 3 dni, który działa od piątku tak naprawdę do poniedziałku. I wsiadamy w pociąg w Lublinie do Warszawy i z Warszawy jedziemy dalej. Kiedyś pojechaliśmy z Warszawy do Szklarskiej Poręby pociągiem nocnym. Rano wysiedliśmy w Szklarskiej Porębie, pochodziliśmy po górach przez cały dzień, zjedliśmy coś dobrego w schronisku i wsiedliśmy w pociąg, którym dojechaliśmy rano do Sopotu. I śniadanie zjedliśmy już w Sopocie. Pospacerowaliśmy przy plaży, przy morzu, a później wróciliśmy do Zamościa.
Czy w tej Szklarskiej udało się wejść na śnieżne kotły?
No, wtedy nie był to nasz plan, ale jest to możliwe jak najbardziej.
Oczywiście, że tak. Ja z bliźniaczkami w taki sposób pojechałam do Szklarskiej też pociągiem nocnym i też nam się wszystko udało i to była genialna wyprawa właśnie tak bezpośrednio. Czyli można, tylko trzeba chcieć, tak?
Trzeba chcieć i też być otwartym na niedogodności, na różne trudności w podróży, na to, że nie zawsze jesteśmy w stanie się idealnie umyć, dobrze zjeść.
Wyspać,
ale to jest przygoda. To zostaje z nami na całe życie. To można później wspominać, opowiadać i tego nikt nam nie zabierze. To jest coś fantastycznego.
Oczywiście niesamowitą wartością są te zapisy filmowe i zdjęcia, prawda?
Tak, uwielbiam zdjęcia. Mam już całą ścianę wywołanych zdjęć. Robię ich bardzo dużo, za dużo. I nie usuwam później, bo zawsze jest mi szkoda, bo może jeszcze to jest lepsze, a może to i z tym mam duży problem. Ale oprócz tego też może będzie to ciekawostką, że prowadzę dziennik podróżniczy. Przy tych dużych podróżach mam ze sobą taki specjalny dziennik podróżnika. Za chwilkę ci pokażę.
Ja tak chciałabym zgadywać, czy to jest taki, jak sobie wyobrażam, właśnie z jakiegoś takiego fajnego, tradycyjnego filmu podróżniczego, czyli taki zeszyt w skórze zawiązany rzemykiem i z ołówkiem.
Prawie. Prawie. Pewnie by taki był, ale teraz okazało się, że są już takie nowocześniejsze. Ale dokładnie to o to chodzi. To jest taki dziennik podróżnika, w którym ja zapisuję każdy dzień. Oczywiście w skrócie. Dodatkowo rysuję swoje rysuneczki do tego. takie moje małe rysunki, które mi później przypominają o tych miejscach, o tych chwilach, o tych przeżyciach, o tych emocjach. I jak siedzę później jesienią pod kocem z ciepłą czekoladą albo herbatą, to mogę sobie tam zajrzeć i na chwilę wrócić do tych pięknych, egzotycznych chwil.
Olu, wszystko to, co opowiadasz, z apetytem tego słuchamy. I to dosłownie z apetytem. Ale też no, chciałoby się powiedzieć, że jesteś bardzo pracowitą osobą razem ze swoim partnerem. No bo tak naprawdę trzeba jednak ruszyć się z tej kanapy i nawet jesienią spod tego koca jednak wykupić ten bilet, pojechać, no właśnie przeżywać te niedogodności na przykład nocnej podróży pociągiem. Przeżywać te niedogodności także związane z tym, że nie zawsze dośpimy, nie zawsze dojemy w takiej podróży i że być może to nie jest takie najważniejsze. Czyli niekoniecznie hedonizm w tę stronę turysty, podróżnika, tylko po prostu takie aktywne zwiedzanie. Poza tym tak aktywne działanie w czasie tej podróży, zwiedzanie, poznawanie miejsc.
Zdjęcia.
Otóż to jeszcze zdjęcia i filmy, a później jeszcze obróbka tych zdjęć i filmów. To jest cały ogrom pracy. To prawie tak jak zawodowa robota.
Bardzo amatorska, ale dokładnie ma coś to też z zawodowca. Często 2 minuty filmu to są co najmniej 2 godziny nagrywania i jak nie 4 godziny albo więcej montażu. To prawda, więc dużo nam czasu to zajmuje, ale myślimy, że warto. Dopóki będą takie osoby, które będą mówiły, super, fajnie, że to robicie. Na przykład spotykają nas w sklepie, mówią, o pani z różowej walizki, fajnie oglądam, niech pani to robi, fajnie to robicie, tak po swojemu, tak normalnie, ale róbcie to dalej. Będziemy oglądać, będziemy jeździć.
Czy te podróże są taką wskazówką także dla waszych odbiorców, trochę takim instruktażem, jak to zrobić? Czyli jak wybrać się na przykład w taką podróż weekendową, szynobusem z Zamościa aż po Szklarską i Sopot w ciągu jednego weekendu?
Tak, zaczęliśmy kręcić tak zwane wycieczki roztoczańskie. I to jest autentycznie to, jak wygląda taka wycieczka. My startujemy w jednym miejscu zawsze, w tym samym Zamościu. I jedziemy samochodem, odwiedzamy te miejsca i my to realizujemy w ciągu jednego dnia, więc nasz widz też będzie mógł to zrealizować w ciągu jednego dnia. Przy okazji podpowiadamy, co jeszcze można w tych miejscach zobaczyć, jak sobie można ten program rozszerzyć. Więc to już są całe gotowe programy, plany takiej roztoczańskiej wycieczki.
Zapraszamy Was dzisiaj na Pętlę Roztoczańską, na której znajdują się najbardziej charakterystyczne miejsca naszego pięknego rejonu. Wyruszając z nami będziecie mogli zobaczyć je jednego dnia, pokonując ponad 150 km samochodem. Naszą wycieczkę rozpoczynamy przy Centrum Informacji Turystycznej w Zamościu i kierujemy się w stronę Szczebrzeszyna. Do Szczebrzeszyna mamy około 20 km. Jedziemy drogą krajową numer 74. Droga jest bardzo wygodna, ale uważajcie na ograniczenia prędkości, ponieważ trasa prowadzi głównie przez teren zabudowany. Jest to miasto wielu kultur z ciekawymi zabytkami i historiami. Dokładnie o nim opowiadamy Wam w naszym odcinku o Szczebrzeszynie. Natomiast dzisiaj zapraszamy Was, aby właśnie stąd zobaczyć piękną panoramę Roztocza. Aby tam dojechać, kierujcie się na stary żydowski cmentarz i szczebrzeszyńskie wąwozy. Jest to jedna z najbardziej malowniczych dróg na Roztoczu. Prowadzi przez wąwóz i wiedzie przez szczyty okolicznych wzgórz, skąd możecie podziwiać piękne panoramy Roztocza. Jeśli chcecie zrobić dłuższy postój w Szczebrzeszynie, warto wyruszyć na 4,5-kilometrowy szlak i zobaczyć wąwozy lesowe. Jest to charakterystyczne miejsce dla naszego regionu, naprawdę warte zobaczenia. Prosto ze Szczebrzeszyna ruszamy do Zwierzyńca, nazywanego Perłą Roztocza. Do Zwierzyńca prowadzą 2 drogi. Dłuższa, ale bardziej ciekawa krajobrazowo i malownicza przez Topólcze lub krótsza, droga wojewódzka numer 858. Na miejscu będziemy za około 15 minut. Jesteśmy w Zwierzyńcu. Jest to obowiązkowy punkt każdej roztoczańskiej wycieczki. Nie ma się czemu dziwić, że w sezonie to miejsce jest oblegane przez turystów z całej Polski. Możecie stąd wyruszyć na wycieczkę na Bukową Górę, pojechać rowerem na Floriankę albo wypocząć w przystawach Echo. Wszystkie te miejsca możecie zobaczyć we wcześniejszych naszych odcinkach. Zwierzyniec jest miejscem, które przyciąga nie tylko turystów, ale także inspiruje artystów. Kościółek na wodzie możecie zobaczyć na wielu roztoczańskich pocztówkach, obrazach i fotografiach. Miejsce to jest piękne o każdej porze roku i dostępne do zwiedzania. Warto wybrać się tutaj zimą, ponieważ główne szlaki są przetarte. Znajdą tutaj coś dla siebie amatorzy aktywnego wypoczynku, ale także miłośnicy spokojnych spacerów. A my wyruszamy do kolejnej roztoczańskiej perełki Krasnobrodu. Po drodze warto odwiedzić Zagrodę Guciów, gdzie czas się zatrzymał. Możecie tutaj zobaczyć skansen i dowiedzieć się, jak żyli ludzie w dawnych czasach. Oraz spróbować regionalnej, roztoczańskiej kuchni, m.in. zupy z pokrzyw. Z Guciowa do Krasnobrodu mamy około 15 minut jazdy, ale warto jechać trochę wolniej i nacieszyć wzrok pięknymi krajobrazami. Po drodze znajdziecie mnóstwo parkingów i wiat turystycznych, gdzie warto zrobić sobie krótki postój na łonie przyrody. I delektować się na przykład taką pysztą własnoręcznie zrobioną szarlotką.